Chwała i dzięki Panu. Jego Słowo wywiera na nas wrażenie. Jego łaska nas uchwyciła. Jego Duch nas prowadzi do wszelkiej prawdy. Dla mnie to Słowo, które czytaliśmy na początku, przeniknęło do serca. I gdy rozpatrzymy ten kontekst, wtedy, w tym czasie, gdy Bóg się swemu ludowi przymierza objawił, wtedy działy się potężne, wielkie rzeczy podczas wyjścia i podczas wejścia. Tutaj dwie rzeczy są pytane, czy powiedziane. Co było Tobie więcej, że uciekłeś, i Tobie, Jordanie, że zawróciłeś wstecz. Gdy lud izraelski z Egiptu wychodził, został wyprowadzony, tam rozdzieliło się morze, bo Bóg miał w zamiarze coś wyjątkowego, coś szczególnego, i ja dość często już mówiłem, gdy nawet nie ma drogi, której ty, ja, którą byśmy mogli iść jako lud Boży, gdy jej nie ma, wtedy Bóg utoruje drogę. Wtedy On ją uczyni. I nawet gdyby to szło pośrodku morza. Co było Tobie, o morze? Dlaczego ustąpiłeś? Dlaczego się rozdzieliłeś? Co stało się z Tobą? I dlaczego? Po prostu, aby ludowi Bożemu umożliwić przejście, aby mogli przejść i iść tą drogą, która prowadziła do obiecanego kraju. I w tym samym wierszu jest nam przedstawiony koniec wędrówki ludu izraelskiego. Po tych 40 latach, i tam jest napisane, Tobie, o Jordanie, że zawróciłeś. Nie zapomnijmy, podczas wyjścia i podczas wejścia działy się podobne rzeczy. To, co Bóg na początku czynił, to czyni On także i na końcu. Tak jak On ten nowotestamentowy zbór wyprowadził potężną ręką, tak On ich tą wzniesioną ręką wprowadzi i będziemy oglądać Jego chwałę. Co było z Wami, góry, że podskakiwałyście jak barany i wzgórza jak gnięta? Ja nie widziałem jeszcze gór podskakujących i wzgórz, ale u Boga są wszystkie rzeczy możliwe. Gdy On się swojemu ludowi objawia, wtedy dzieje się coś wokół nas. Wtedy zauważa to całe otoczenie, okolica, i On niechby darował łaski, aby już wkrótce to tak było. Ta odpowiedź brzmi w psalmie 114, wiersz 7. Zadrżyj ziemio przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba. To jest coś cudownego. Nie przed ludem izraelskim, ale przed Bogiem ludu izraelskiego. Nie z powodu Ciebie i z powodu mnie, ale z powodu Pana, który Ciebie i mnie zbawił i nas zawołał po imieniu. Z powodu Niego czyni wszystkie te wielkie rzeczy i w tym czasie. Bracia i siostry w Panu, ja chciałbym dzisiaj z pomocą Bożą przedstawić to przed oczyma, że nie jest to łatwą sprawą i że nie jest to czymś tanim, co otrzymaliśmy, ale to objawienie woli i woli Bożej i Słowa Bożego w tym ostatnim czasie. My wiemy, że wielu ludzi głosi o Słowie Bożym, czytają Ewangelię, listy, Stary i Nowy Testament i nauczają lud, każdy jeden według swego sposobu. Ale Bóg mówi, wy wszyscy będziecie nauczani przez Boga, od najmniejszego do największego. I nie będzie już jeden drugiego potrzebował nauczać. My stoimy w czasie Bożej lekcji, w czasie Bożego nauczania. I to wszystko w pewnym celu, w wielkim i wspaniałym celu dokończenia zboru Jezusa Chrystusa. Ja dzisiaj będę czytał tutaj kilka miejsc Biblii, jak w szkole biblijnej, abyśmy otrzymali to zrozumienie do Słowa Bożego, bo to, co ludzie mówią o Słowie Bożym, to nie wystarczy. Bóg sam musi przez swoje Słowo do nas mówić. Po pierwsze, to Słowo, które mi w tej podróży stało się wielkim, z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Tutaj chciałbym od wiersza 51 przeczytać. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od wiersza 51. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Tutaj jest mowa o szkole Królestwa Niebios. Ziemskie denominacje mają wszystkie swe szkoły, mają swoje seminaria, mają ich nauczycieli, mają księgi, z których nauczają, mają komentarze, na które się powołują. We wszystkich tych kierunkach wiary, we wszystkich kościołach, we wszystkich wolnych kościołach istnieją te rozmowy i szkolenia i tak dalej. O tym, co dany kościół czy zbór wierzy i uczy. I wielu z nich, gdy naprawdę pewnego dnia chcą wykonywać swój urząd, muszą wiele lat poświęcić, studiować i studiować, aby pewnego dnia móc pouczać ludzi. To są ludzkie zarządzenia. I my myślimy na wielkiego męża Bożego, Pawła, który w takim szkoleniu był, w takiej szkole był, który chodził do takiego seminarium i siedział u stóp wielkiego nauczyciela. Na końcu jego nauczania nie wiedział nic o tym, co Bóg wtedy czynił. Dlatego, że jemu ten dostęp do biblijnego proroctwa i boskiego pouczania brakował. brakowało mu dojścia do tego. Już w przypowieściach jest napisane, gdzie nie ma Bożego objawienia, tam lud błądzi. Ale skąd przychodzi Boże objawienie? Nie z ludzkiej szkoły. Tam przychodzi ludzkie objawienie. I z tego możemy zrezygnować. To, czego potrzebujemy, jest boskie objawienie. I to wspaniałe jest, że w tej szkole Królestwa Niebios jest nie tylko jakaś pewna elita wykształcona, tylko niektórzy, którzy później otrzymają jakiś urząd, ale w szkole Królestwa Niebios siedzą wszyscy, wielcy i mali, wspólnie u stóp Jezusa Chrystusa i słuchają Jego słów i otrzymują je przez Ducha Świętego objawione. I wtedy wiecie wkrótce więcej niż wszyscy inni, którzy do jakiejś szkoły przez lata chodzili. I tutaj jest napisane, dlatego, 52 wiersz, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, każdy chce mieć jakieś wykształcenie. I wielu, którzy otrzymali wykształcenie, oni potem jeszcze sobie przyłączyli do tego zarozumiałość, ale tutaj należy do tego wiele więcej. Ta szkoła Królestwa Niebios to boskie pouczenie, wprowadzenie do woli i do planu Wszechmogącego Boga. I tutaj przechodzimy bezpośrednio do słowa Starego Testamentu, które wszyscy bardzo dobrze znamy. Z proroka Amosa tutaj jest nam powiedziane, że Bóg nie czyni nic, chyba że objawi swój plan wpierw swoim sługom i prorokom. Księga Amosa, 3 rozdział, wiersz 6, 7 i 8. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Tutaj przejdziemy bezpośrednio do rdzenia sprawy. Nie ewangelista, nie ktośkolwiek, ale Bóg, Pan, przemówił o mianowicie przez swoich sług, proroków, aby swój plan zbawienia z wyprzedzeniem postanowić. I według tego postanowionego planu Bożego przebiega wszystko. I ja to w tych dniach już mówiłem. Gdyby ktoś z nas prosił o to, Panie, wszystko jest tak drogo, staje się tak drogim. Pokieruj tych odpowiedzialnych w rządzie, aby te rzeczy stały się tańsze, ten towar. Pokieruj tych, którzy panują, aby już nie było wojny, aby byli porządni i tak dalej. To się nie da, bo Biblia mówi te rzeczy, ona przepowiada te rzeczy, wojny, krzyki wojenne, głody, drogie czasy. To wszystko, co w Słowie Bożym zostało przepowiedziane, musi się wypełnić. I my nie możemy modlić się przeciwko woli Bożej. Musimy modlić się, Twoja wola niech się stanie, jako w niebie, tak i na ziemi. Przejdźmy teraz do Marka, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, pierwsze wiersze. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od wiersza pierwszego. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Tutaj chciałbym położyć tą wagę na ten zwrot, żeby ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie, że ona przybrała swój początek, jak to u proroka Izajasza w 40 rozdziale i u Malachiasza w 3 rozdziale, w 1 wierszu jest to napisane. Nie tak, jak to myśleli nauczeni w Piśmie, nie tak, jak oni tego oczekiwali, ale tak, jak Pan przez usta swoich proroków zwiastował. Pozwólcie mi bezpośrednio na tym miejscu powiedzieć, że ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i dokończenie zboru Pana będzie miało taki początek i koniec, tak jak to u proroków, jak to w Starym i w Nowym Testamencie jest napisane. Nie tak, jak ludzie sobie to myślą. Oni by z pewnością myśleli o tym jako wielka denominacja, że otrzymają Pana, że otrzymali Pana i że Go mają między sobą. Ale przez proroka Bóg dał wypowiedzieć, oto głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Nie tak jak ludzie uczyli, jak oni tego oczekiwali, czy oczekują, ale tak jak Bóg to w swoim słowie powiedział. To jest ten fundament, na którym mężowie Boży na początku Nowego Przymierza stali, gdy jeszcze ani jedna linijka Nowego Testamentu nie była napisana. Wtedy stali ci mężowie pod inspiracją Ducha Świętego i rozpoznali we wszystkim wypełnienie się biblijnego proroctwa. I to, co Bóg czyni, jest całkowicie innym niż to, co ludzie oczekują. Jan stał całkowicie sam, ale on nie stał sam, bo jest napisane, ten, który mnie posłał, abym chrzcił, on powiedział do mnie, na którego ujrzysz wstępującego ducha, ten jest tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Tutaj był ten przyłącz do proroczego słowa i przyszło to prorocze działanie, które szło za proroczym słowem. I ja chcę, abyśmy dzisiaj to naprawdę przez łaskę Bożą raz na zawsze zrozumieli. Bóg nie posłał brata Branhama po to, aby uczynić coś nowego. On go posłał, aby nas przyprowadzić z powrotem do starego Słowa Bożego, do tego proroczego Słowa, aby nam dać ten to zrozumienie, to wgląd do tego. I to, co mi stało się jeszcze wielkim w liście Jana w pierwszym rozdziale od wiersza pierwszego. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, to zwiastujemy wam. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Tutaj jest nam jasno powiedziane, że to, co w Bogu Ojcu było, to w Chrystusie dla nas się objawiło. W Nim mamy życie. I tutaj jest napisane, co widzieliśmy, co słyszeliśmy ze słowa żywota, o słowie żywota. Teraz uważajcie dokładnie. Ja aż do dzisiaj nie widziałem żadnego słowa. Ja go tylko słyszałem. Słowo, które zostało wypowiedziane, czy jest wypowiadane, jest wpierw niewidzialnym, niewidocznym, ale tutaj jest powiedziane, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Trzeci wiersz. Ta sprawa jest bardzo łatwa. To słowo przyjęło postać i nie pozostało tylko złączonym, sformułowanym przez litery słowem, ale to słowo stało się ciałem. Innymi słowy, te obietnice Boże, które On w swoim słowie darował, stały się realnością. Chrystus jest słowem, które stało się ciałem, ale i przez zbór ma każde jedno słowo, które zostało wypowiedziane, stać się widocznym. Pozwólcie mi to tylko krótko wyjaśnić. Jeżeli mówimy o zbawieniu duszy, gdy zwiastujemy tą Ewangelię o tym, wtedy to nie ma pozostać tylko przy zwiastowaniu. Wtedy ta dusza, która to słowo o zbawieniu słyszy, to ma w niej zdziałać ten ratunek, zbawienie. To nie ma pozostać tylko przy słowie. To trzeba widzieć to, móc widzieć to widzialne działanie, skuteczność Słowa Bożego, które słyszało się oczami i sercem, które się przyjęło w wierze. Gdy Pan Bóg mówił, niech stanie się światłość, to w tym momencie były tylko słowa, ale w następnym momencie zmieniły się te słowa w bezpośrednią zawartość tego, co przez te słowa zostało wyrażone. To jest ta rzecz, ta sprawa, o której mówimy. I to jest ta służba, do której zmierzamy. Nie tylko słowa, które są, gdzieś się rozlegają w pomieszczeniu, na które możemy sobie w najlepszym wypadku przypomnieć, ale słowa, które nie powracają na pusto z powrotem, ale wykonują to, na co Bóg je posłał. I ja jestem przekonany o tym, że gdy to prorocze poselstwo, które które jest wyzwaniem do tej generacji, wywołaniem wierzących, którzy należą do zboru oblubienicy. I z drugiej strony jest to niezrozumiane przez ludzi, gdyż oni mnie mają, myślą, że jesteśmy tak głupimi i naśladujemy jakiegoś człowieka. Kto szedł za Janem? Nikt. Ludzie wyszli tylko, aby słuchać to poselstwo Boże z ust tego proroka, bo w jego osobie wypełniło się słowo z Izajasza 40, wiersz 3. W jego służbie wypełniło się słowo z Malachiasza 3, wiersz 1. I w tym momencie, gdy się przez człowieka słowo Boże wypełnia i proroctwo przyjmuje postać i występuje widzialnie przed naszymi oczyma, wtedy nie mamy już do czynienia z człowiekiem imieniem tak czy tak, ale z żywym Bogiem, który swoje słowo w ten sposób przyprowadza do wypełnienia. Kim był Mojżesz? Mojżesz był mężem, którego Bóg użył do tego, aby tą obietnicę, którą dał Abrahamowi, wypełnić. I widzimy, że on sam musiał uciekać, że on przez 40 lat musiał czekać, ale nagle, gdy ten czas i godzina Boża wybiła, i brat Branham to tak ładnie o tym mówi, że ten stary Mojżesz już nie w wieku 40 lat w pełnej sile człowieka, ale w wieku swych 80 lat nagle z laską w ręce idzie do Egiptu. I gdy ktoś by go zapytał: Mojżeszu, co zamierzasz? On by z pewnością mógł powiedzieć: przyjaciele, ja nic nie zamierzam, ale ten, który ze mną mówił, ten jam jest, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, on posyła mnie i on ma coś wielkiego w zamiarze. Ja chcę być przy tym, gdy to się stanie. I co to było? Ten sam Mojżesz, ale ta godzina Boża wybiła. Nagle Bóg zadziałał, zasięgnął. I to nie było już to jakieś zdolności czy umiejętności mężczyzny czy człowieka, ale Bóg, Pan odpowiedział: ja usłyszałem, widziałem potrzeby mego ludu i ich narzekania dotarły do mnie, dlatego posyłam Ciebie, aby ich wyprowadzić. Ja dzisiaj Was pytam, kto lud izraelski wyprowadził? Bóg albo Mojżesz? Bóg pod prowadzeniem Mojżesza, bo to zawsze musi być jakiś człowiek, w którym to słowo może przyjąć postać i może być urzeczywistnionym. I brat Branham mówi także: my jesteśmy częścią słowa, staliśmy się częścią słowa. My nie stoimy poza tym, nie stoimy obok tego. Jesteśmy synami i córkami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tym się staliśmy. Ale gdy rozpatrujemy przeszłość, wtedy żaden człowiek nie ma trudności, wręcz przeciwnie. Znajduje się wystarczająco tych, którzy przyozdabiają groby proroków i głoszą o nich i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o tym obecnym czasie, wtedy to nagle inaczej wygląda. Ja tutaj naprawdę mogę sobie we wszelkiej pokorze pozwolić na taką wypowiedź, osąd. Ja dosyć mężów Bożych spotkałem, którzy są znani na całym świecie i oni wszyscy jednogłośnie powiedzieli i mówią może jeszcze dzisiaj. My wiemy i wierzymy, że brat Branham miał tą największą służbę od dni Jezusa Chrystusa i że Bóg z żadnym innym człowiekiem nie był tak jak z nim. I dzisiaj możecie, nie chciałbym tutaj zmieniać imion, ale ci największe osobistości w tych rzędach pełnej Ewangelii tak mówią. W tym momencie, gdy brat Branham z tej ewangelizacji, z tej modlitwy za chorych, to była ewangelizacja wpierw, modlitwa za chorych i tak dalej, ale potem przeszło do następnej fazy, do tej części nauczającej i już wielu odwróciło się i nie szło już za tym. I gdy on potem naprawdę z tym proroczym słowem jasno i wyraźnie wystąpił i powiedział, Malachiasz, rozdział trzeci, ostatnie wiersze muszą się wypełnić. I gdy on, jak Jan, i mam nadzieję, że to zrozumiecie, Jan dał samo świadectwo o sobie. Chcę wam przeczytać z Ewangelii Jana, mianowicie z pierwszego rozdziału, bo jest napisane, że nikt nie składa świadectwa za siebie samego. Nikt nie mówi za siebie samego. Jest to lepiej, żeby Bóg czy inni mówili o nim, ale tu jest napisane w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, od wiersza 19. A takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi z Jeruzalemu wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś. I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem. Może ktoś postawi to pytanie. Momencik. Pan Jezus przecież później u Mateusza, w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale powiedział, jeżeli chcecie to przyjąć, Eliasz przyjdzie, ale on już przyszedł. A więc on oboje postawił pod jeden dach. Jeżeli rozpatrujemy to dokładnie, w tym samym rozdziale proroka Malachiasza jest napisane o tym pierwszym przyjściu Chrystusa, o przygotowaniu drogi i także o drugim przyjściu Chrystusa. Ale tutaj mówi Jan na to pytanie, odpowiada na to pytanie, czy jesteś Eliaszem? A on odrzekł, nie jestem. Pomimo to mówi Słowo Boże, zanim ten wielki i straszny Dzień Pański przyjdzie, poślę wam proroka Eliasza. Wiecie, ten problem nie jest zawarty w tym, że Bóg jest z jakimś człowiekiem, że umarli są wzbudzani, ślepi otrzymują wzrok, chromi chodzą i wielkie znaki i cuda się dzieją. Ale problem jest w tym, że ludzie nie mają dostępu do proroczego słowa, że im to, co właśnie się dzieje, nie jest objawionym z Pisma. Oni wszyscy wierzą w objawienia, ale ich objawienia poruszają się gdzieś w powietrzu. Marek pisze, ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie przyjęła swój początek, swój bieg, jak u proroka Malachiasza i proroka Izajasza jest napisane. My musimy być w stanie móc powiedzieć, że ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie przybiera swoje zakończenie. I tak jak to u proroków, jak w psalmach, jak w Nowym i Starym Testamencie jest napisane. Ale my musimy te miejsca Biblii znaleźć i możecie dzień i noc szukać. Ale przeczytacie ponad tym, chyba że jesteście w szkole Królestwa Niebios, chyba że siedzicie u stóp Jezusa. Wtedy nie mówi jeden tego, drugi tamtego. Wtedy mówi tylko jeden. I to jest wywyższony Pan zboru, który przechadza się między siedmioma złotymi świecznikami. I wiecie, gdy raz zostało mi powiedziane, i my uważamy brata Branhama za wielkiego męża Bożego, za największego męża Bożego od dni Jezusa Chrystusa. Ale od tego czasu, gdy słyszeliśmy, że on wierzy, że jest prorokiem, który miał przyjść przed wielkim i strasznym Dzień Pańskim, tam nie możemy z tym iść. I właśnie tam, gdzie ci ludzie już nie mogą iść z tym, właśnie tam rozpoczyna się nasza droga w ostatniej fazie proroczego czasu, w którym żyjemy. Czy w to dzisiaj wierzymy, czy wierzycie, czy nie? Czy to rozumiecie, czy nie? Ale dożyjecie tego dnia i będziecie wiedzieć, że to było najczystszą prawdą. I ja pytam się was dzisiaj, jak rozpoczął się Nowy Testament? W tym, że to słowo z proroka Izajasza się wypełniło i to słowo proroka Micheasza. Ale jak ono się wypełniło? W tym, że mąż wystąpił, który wyglądał prawie jak wielbłąd, bo jest napisane, że on był odziany w płaszcz ze skóry wielbłądziej. I co myślicie, co w ludziach się działo? Oni pomyśleli, no tak, ten człowiek wygląda tak podobny do tego, z którego futro nosi. Co myślicie, jak ludzie szydzili z tego i nie wiedzieli, że Bóg się w prostocie objawia, że On się osłania i że Jego słowo przybrało postać w służbie proroka. I nasz Pan mówi później, co chcieliście ujrzeć, gdy wyszliście, aby słuchać Jana? Chcieliście widzieć jakąś trzcinę, która w lewo i w prawo się chwieje przez wiatr poruszana? Albo kogoś, kto jest przyodziany w miękkie szaty? Pan mówi, ja mówię wam, tacy ludzie znajdują się w królewskich pałacach. Kogo widzieliście? I on to mówi, gdy chcecie to przyjąć, on to jest, o którym jest napisane, oto ja poślę mego posłańca przede mną. Co to było? Nowy Testament rozpoczął się z wypełnieniem się proroczego słowa w postaci męża, który w prostocie wystąpił. Ci ludzie potrząsali głowami, ale Bóg miał także tych, którzy wierzyli. Jakim ma być koniec? Takim, jakim był początek. Takim będzie i koniec. To ta ostatnia księga Biblii jest proroczą księgą. Nie znajduje się ona na początku Nowego Testamentu, ale nawet w chronologicznym porządku na końcu Starego Testamentu. I tutaj w pierwszym wierszu spotykamy te słowa o objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Bóg na końcu czasu łaski miał proroczy odcinek czasu. W tym proroczym odcinku czasu, do tego odcinka czasu przypada całe wypełnienie się tego, co w Starym i Nowym Testamencie zostało przepowiedziane. Tutaj mąż Boży Piotr mówi to jasno i wyraźnie w drugim liście Piotra, trzeci rozdział. Wiersz 10. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ten wielki i straszny dzień Pański nadejdzie, ten dzień, który będzie płonął jak piec. Paweł, mąż Boży, mówi w pierwszy do Tesaloniczan, w piątym rozdziale mówi od pierwszego wiersza, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Wy sami wiecie, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I gdy przejdziemy do proroka Malachiasza, aby dowiedzieć się, o czym ci mężowie w Nowym Testamencie mówili, wtedy czytamy w tych ostatnich wierszach Starego Testamentu, mianowicie trzeci rozdział Malachiasza 3 od wiersza 19. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Wiersz 22. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Kto ten Stary Testament, kto nie przeczyta Starego Testamentu, aby wiedzieć, czym jest Dzień Pański, ten może czytać w Nowym Testamencie i nie zrozumie tego, bo to stare i nowe należy po prostu razem. To jedno, tak jak drugie. Jedno wpływa do tego drugiego. I gdy brata Branhama w tak wyjątkowy sposób, przez tak wiele lat słuchali, dożywali, z nim jedli, z nim pili i byli jego przyjaciółmi, chodzili z nim na polowania, czy oni nie siedzieliby na, gdyby nie siedzieli na swoich uszach, ale w swoich sercach by pomyśleli, że taka potężna służba musi mieć jakiś sens i cel, bo brat Branham sam z siebie mógł tak samo wiele i tak samo mało jak ty i ja. Ale czy Pan nie mówił do niego? Tak jak Jan był posłany przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak będziesz ty z poselstwem posłany, które będzie szło przed powtórnym przyjściem Chrystusa. To wszystko dobrze szło, nawet z ludem izraelskim, i oni byli bez grzechu. Bóg niczego im nie zaliczył. Oni składali swoje ofiary. Wszystko było w najlepszym porządku. Ale w tym dniu i w tym czasie, gdy biblijne proroctwo, gdy to słowo przyjmowało postać, gdy proroctwa zaczęły się wypełniać, wtedy Bóg uczynił nowy początek. I kto przeoczył, zaniedbał ten nowy początek. Ten przeoczył to przyłączenie się do działania Jezusa. A kto nie miał tego przyłącza do działania Jezusa, ten nadal go przeoczył. Aż do tego czasu lud izraelski miał rację. Mieli swe nabożeństwo, tak jak Mojżeszowi to zostało przekazane. Ale potem rozpoczął się nowy odcinek czasu. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my nie jesteśmy tutaj po to, aby krytykować. A jeżeli to ja na sobie, a ja siebie, a ty siebie. Ty uderzasz się w swoją pierś, a ja w moją. Ale to dzisiaj chcę naprawdę jasno i wyraźnie powiedzieć. Nawet gdy jestem trochę powstrzymywany. Kto tylko to ewangelizacyjne działanie Boże w służbie brata Branhama rozpoznał, gdzie wszystko się radowało i śpiewało, gdzie te zbory pełnej Ewangelii w tych największych wyprawach pracowały, współpracowały i także miały swoją korzyść z tego. Z tym jeszcze nic się nie stało. To jest tylko ten pierwszy krok. To był tylko ten pierwszy krok do tego, co miało nastąpić. Istnieje wielu ewangelistów. Albo był tylko jeden. Istnieje wielu. Aż do dzisiejszego dnia. I nie można tego zaprzeczyć. Wielu, tak to wygląda, wielu działa w wielkim błogosławieństwem. Niektóre historie są trochę może przesadzone, są częściowo podawane tylko ze słyszenia i trochę wyolbrzymiane, ale to nie szkodzi. Tym kryterium nie jest ewangelizacja, to kryterium to jest ten moment wypełnienia się proroczego słowa, aby Bóg mógł stwierdzić, czy chcemy z Nim iść tylko na pamięć albo z głębi serca. To jest mianowicie bardzo piękna sprawa. Ale tylko na zewnątrz, gdy się w jakimś zgromadzeniu może siedzieć i ludzie są wszyscy tak, jak gdyby byli już trochę wyżej uniesieni. I gdy się tylko trochę uprzejmie postawi to pytanie, czy słyszałeś już o tym, co brat Branham uczynił? Wtedy właśnie ci sami ludzie, którzy przedtem swoje ręce podnosili, którzy w nowych i starych językach śpiewali, którzy w tym uwielbieniu się przyłączyli, oni wychodzą ze skóry i wtedy już się ich nie może poznać. Myśli się, to przecież nie może być ten sam brat. To nie może być przecież ta sama siostra. Właśnie byli jeszcze tak błogosławieni. Wszyscy śpiewali jak na rozkaz i poruszali się w jedną, w drugą stronę. I nagle zmienia się nawet ten zewnętrzny wygląd. To ta promieniująca twarz zmienia się jak ta twarz Kaina. Ona pociemniała, tak jest napisane. Dlaczego ona pociemniała? Dlaczego, że nagle zrozumiał, że Bóg zwrócił, czy spojrzał łaskawie na ofiarę Abla. Czy mi dzisiaj wierzycie, czy nie? Ja z tymi oczyma, moimi oczyma, z którymi teraz patrzę, miałem przede mną ludzi i widziałem ich z jednego momentu w drugi. Widziałem ich przemienionych z przyjemnego człowieka. Nawet to ten zewnętrzny obraz, spojrzenie, wyraz twarzy, wszystko zmienia się w jednym, jedynym momencie. Ci piękni, nauczeni w piśmie, którzy mogli tak wspaniale błogosławić dzieci, którzy wszyscy tak właściwie czynili, nagle mogli się całkowicie inaczej przekształcić, gdy z Jezusem zostali skonfrontowani. Bracia, siostry, drodzy przyjaciele, zrozumiejmy dzisiaj, ta Ewangelia z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, uczyniła proroczy początek zgodnie ze Słowem Bożym. Izajasz 40, wiersz 3 i 4. Malachiasza 3, wiersz 1 i 2. To znalazło swoje wypełnienie. Ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie znajduje proroczy koniec z tym prorokiem, którego Bóg posłał, i z tym zborem, który przez prorocze poselstwo jest odłączony. Gdy jest ewangelizacja, wtedy przychodzą wszyscy. I niedawno w naszym mieście byli niektórzy ludzie i czynili ewangelizację, i 13 kościołów, i wolnych kościołów, i zborów, wszystko z nimi współpracowało. Nie pytano się w ogóle, po prostu z tym czyniono. Ale przyjdźcie z proroczym poselstwem, wtedy ta żaluzja w pośrodku dnia się opuści. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zostali pozostawieni w ciemności o planie Bożym. I z dnia na dzień staje mi się to coraz większym i ważniejszym. I ja chcę być wdzięczniejszym, im dłużej, tym więcej, za objawienie Słowa Bożego na ten czas, co by mi pomogło wiedzieć wszystko, gdybym nie otrzymał tego powiedzianego od Boga, co teraz muszę wiedzieć i co On teraz czyni. Przyjmijcie to z tego, czy weźcie ze sobą to z tego zgromadzenia do domu. Gdyby ktoś was zagadnął, to powiedzcie po prostu, to zakończenie, które Bóg ze swoim zborem czyni, nie jest tym zawartym w programach ludzkich, wielkie rzeczy tutaj, wielkie rzeczy tam, ale zgodnie z proroczym słowem, zgodnie z tym, co Pan powiedział. Czy rozumiecie teraz, że rzeczywiście znajdujemy się w szkole Królestwa Niebios już przez znaczny czas i że Pan nas pouczał i że On dzisiaj może prawnie zapytać, czy zrozumieliście to wszystko? Gdyby Pan dzisiaj zapytał, czy zrozumieliście to, że to zakończenie musi być proroczym zakończeniem, gdyby zapytał, czy zrozumieliście, jaka służba w waszej generacji była, jak możemy to zrozumieć? W tym, że Pan nam otworzy zrozumienie na Pismo. Ja mówię wam, gdy to ten czas pouczenia przeminie, wtedy będziemy mogli powiedzieć tak samo jak uczniowie wtedy, gdy on zapytał, czy zrozumieliście to wszystko? A oni powiedzieli, tak, Panie, aleluja. Czy Ty to zrozumiałeś? Czy ja to zrozumiałem? Tak, Panie. Ty mi to objawiłeś przez Twojego Ducha Świętego. Ty nas w tym czasie nauczałeś. I my byśmy pomyśleli, i tutaj zakończę, my myślimy może, że ta szkoła Królestwa Niebios musiałaby być gdzieś wysoko w niebie. Nie. Królestwo Niebios jest bliskie. Przybliżyło się. To pierwsze zdanie, które Jan, ten mąż, w którym to proroctwo się wypełniło, on powiedział jako pierwsze, pokutujcie, bo Królestwo Niebios się przybliżyło. Nasz Pan wypowiedział prawie te same słowa i Królestwo Boże nie przychodzi w tym zewnętrznym, ale jest we wnętrzu, w Tobie i we mnie. My zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Niebios, znowu zrodzeni do żywej nadziei przez łaskę naszego Pana. Jego krew zakrywa winę mą, czyni mnie jasnym i czystym. Ciebie także. Ty jesteś zbawionym. Przyjmij to w wierze, a Pan będzie w swojej szkole nas tak długo nas zachowa, jak to jest potrzebnym i koniecznym. Ja jestem wdzięczny za to. Ta szkoła Królestwa Niebios jest dla wszystkich braci, dla wszystkich siostr, dla wielkich i małych. I wspólnie siedzimy pod potężnym, proroczym pouczeniem poselstwa czasu końca, które Bóg nam w tym czasie darował. Przez to jesteśmy odróżniani od wszystkich innych i także przez nich nie jesteśmy, jesteśmy nieuznani. Ale jeden nas zna, On nas powołał. I czy dzisiaj cieszycie się, że Bóg nam tą łaskę darował? Abyśmy w Jego obecności, w Jego Królestwie, Jego Słowo z Jego usłyszeli. Nie interpretowane, ale objawione. To Słowo nie zostało tylko, nie było tylko słyszane, ale widzieliśmy je. Dlatego mówi Jan, to co słyszeliśmy i widzieliśmy, Słowo Boże nie jest tylko do nie tylko do słyszenia, ale je można widzieć. Można widzieć na Tobie i na mnie. O, to Słowo o krzyżu. To Słowo chce stać się widocznym w Twoim i w moim życiu. Chory człowieku, który dzisiaj tutaj jesteś, nie tylko słuchaj tego Słowa o uzdrowieniu. Niechby to Słowo było posłane, aby Ciebie uzdrowić. I Ty, który jeszcze nie jesteś zbawionym, przyjmij to słowo zbawienia, a będziesz uratowanym. Wzywaj Pana, a On Ciebie pobłogosławi z obfitości swojej łaski. Amen. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze Niebieski, wspólnie przychodzimy teraz przed Twoje święte oblicze w pełnej wierze i w zaufaniu, że Ty teraz odpowiadasz, że Ty ratujesz, że Ty przebaczasz, że Ty uwalniasz i że Ty dajesz wolność. Ty w Twoim Panie, w Twoim drogim imieniu Jezus, niechby moc Boża na tych pojedynczych się objawiła i Twoje słowo znalazło potwierdzenie. Umiłowany Panie, Ty nam ten czas i godzinę dałeś rozpoznać w ten czas, w którym żyjemy. Ty z nami mówiłeś, jak mówi przyjaciel ze swoim przyjacielem i Ty nam te tajemnice Królestwa Niebios oznajmiłeś, Wszechmogący Boże, Ty, który byłeś, który jesteś i który będziesz. Ty nie zawiedziesz Twego ludu. Odpowiedz teraz i potwierdź Twoje słowo w potężny sposób na każdym, który z całego serca wierzy. I niech się stanie w imieniu Pana, że teraz Słowo Boże nie tylko słyszymy, ale Ty je, ale że je ujrzymy i dożyjemy go i stanie się to realnością przed nami na duchu, duszy i ciele. Ja dziękuję Tobie, Panie, za tą szkołę, do której nas wziąłeś, Zbawicielu. miej cierpliwość z każdym jednym, aby nikt nie pozostał w tyle. Zbawicielu, Ty pomagasz wszystkim w ten sam sposób. Ja dziękuję Tobie za to. Dzięki Tobie za to, że Ty Twego sługę i proroka posłałeś. Dzięki za to, że z Nim i Jego służbą proroczy odcinek czasu się rozpoczął. Dzięki Tobie, że mogliśmy usłyszeć to, co Duch mówi do zborów. Dzięki Tobie za każdego brata, za każdą siostrę, za wszystkich, których Ty wywołałeś i wybrałeś. Niechby Twoje błogosławieństwo i Twoja łaska była z nami wszystkimi w imieniu Jezusa. Amen. Alleluja. Alleluja. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Alleluja. Błogosławione oczy, które widzą, uszy, które słyszą, bo wielu by chciało słyszeć i widzieć, co nam zostało darowanym, a nie mogli tego ujrzeć ani słyszeć. Boże mój, wiem, że jesteś tutaj. Twoja świętobliwość napełnia to pomieszczenie. Alleluja! Wszystko jest możliwym. Chwała i dzięki Panu. Otwórzcie wasze serce. Otwórzcie wasze usta. I gdy wypowiecie, Panie, miłuję Ciebie, dziękuję Tobie. Ty do mnie przemówiłeś. Alleluja! Cokolwiek przychodzi do waszego serca, wypowiedzcie to. Oddajcie Bogu chwałę. Alleluja! Bóg wstąpił ze swego mieszkania świętego. Niech zadrżą mieszkańcy ziemi. Alleluja! Bóg uczynił wielkie dzieło przy wyjściu pod Mojżeszem i przy wejściu pod Jozłem. Uczynił wielkie rzeczy. On jest naszym Bogiem. Alleluja! Ten, który na początku nowego przymierza uczynił wielkie dzieła i wszystko było wypełnienie Pisma. Alleluja! Alleluja! Wszystko, co w Królestwie Bożym się dzieje, jest wypełnieniem się Pisma. Alleluja! Aby Pismo się wypełniło, niechby strumienie żywej wody płynęły, tak jak Pismo mówi. Alleluja! Chwała Tobie, Boże mój. My nie jesteśmy, my nie poszliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami czy jakimiś interpretacjami, ale za objawieniem proroczego słowa, które świeci jak jasne światło na ciemnym miejscu. Alleluja! To światło w czasie wieczornym. O, dzięki Panu. Dziękujcie, uwielbiajcie Jego imię. I gdy góry skakały i pagórki podskakiwały, co ma być z ludem Bożym? Nam się stało zbawienie. Dzisiaj w tej godzinie Tobie stało się zbawienie. Alleluja. Chwała i dzięki. Cześć i uwielbienie Tobie, Barankowi, który otworzył pieczęcie w naszym czasie. Alleluja! O Baranku Boży, alleluja! Tobie, Królowi, alleluja! Tobie, Panu, dzięki Tobie. Chwała Twojemu świętemu imieniowi. Pobłogosław wszystkich i bądź z nami wszystkimi. Alleluja! Ty jesteś godzien. Tobie chcemy to wyznać w tym, że to zaśpiewamy i Ciebie przez to uwielbiamy. Alleluja. Godzien jesteś, godzien jesteś. Godzien jesteś, o Panie. Przyjąć cześć, chwałę, uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie. Godzien jesteś, o Panie. Przyjąć cześć, sławę, chwałę i uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie. Amen.